Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tym razem słuchaczy Radia Maryja. Mówię tym razem, bo po 18.15 mieliśmy łączność ze słuchaczami Radia Maryja, także z widzami telewizji Trwam. A kontynuujemy temat już poruszany wcześniej. Smoleńsk 2010. Szukamy prawdy. Naszymi gośćmi są pani redaktor Julia Jaskulska i pan redaktor pod Piotr Jakucki. Witamy. Szczęść Boże.
Witamy wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
Po tej małej przerwie podejmujemy temat niejako na nowo, ale właściwie kontynuujemy to, co już do tej pory było powiedziane w naszym programie. Szukamy prawdy nadal, bo okazuje się, że i raport oczywiście wcześniejszy tutaj komisji MAK, a także potem komisji rządowej pana ministra Millera wiele nie wniósł do rozwiązania pytania o katastrofę smoleńską. Nadal wiele pytań jest pozostawionych bez odpowiedzi. Wiele dowodów nie jest jeszcze udokumentowanych, opisanych, tak mówiąc ogólnie. No i też ciekawe były konkluzje naszego programu w telewizji i też Radio Maryja, więc możemy jakoś nawiązanie tego, co już było powiedziane, troszeczkę streścić, jeśli można. Bardzo prosimy, pani redaktor Julia i pan redaktor Piotr są z nami w studiu, prosimy.
Otóż paradoks sytuacji polega na tym, że im dalej od tragedii 10 kwietnia 2010 roku, tym więcej wątpliwości, choć powinno być odwrotnie. Przywołany przez ojca tak zwany raport, ja tutaj z premedytacją mówię tak zwany raport komisji pana ministra Millera, nie wnosi do sprawy pod względem merytorycznym nic. Jest, czego można się było spodziewać, powieleniem pseudoraportu rosyjskiego MAK wraz z dyżurną tezą niepopartą żadnymi dowodami o tym, jakoby zawinili piloci i spowodowali tragedię, jak również z mitem pancernej brzozy. No, tego można się było spodziewać. O tym już mówiliśmy w pierwszej części programu w telewizji Trwam. W końcu pan minister Miller zapowiadał, że prawda będzie bolesna. Wcześniej mówił pan prezydent Bronisław Komorowski o tym, że prawda jest arcyboleśnie prosta. Natomiast w grudniu ubiegłego roku prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew mówił, że nie wyobraża sobie, żeby były różnice w ustaleniach strony rosyjskiej i strony polskiej. No i mamy to, co mamy. Jest to zasadniczo podretuszowana kopia rosyjskiego raportu MAK. Na takiej zasadzie powiedziałabym, żeby zbliżają się wybory, zjeść ciastko i mieć ciastko. W końcu nawet młodzi wykształceni z wielkich miast, elektorat Platformy Obywatelskiej może mieć w pewnym momencie za wiele tego dobrego. Stąd nie mówi się w raporcie pana ministra Millera o naciskach bezpośrednich na załogę ze strony świętej pamięci generała Andrzeja Błasika, chociaż z drugiej strony jest tutaj w zawoalowany sposób, pojawia się kłamliwa teza o tych naciskach z tego to tytułu, że świętej pamięci generał Andrzej Błasik przebywał w kabinie pilotów w kokpicie. Raport można się było spodziewać, tak jak zaznaczyłam, że będzie powieleniem kłamliwej tezy z rosyjskiego pseudoraportu o winie pilotów. Jednak pewnym zaskoczeniem jest dla tych, którzy zadali sobie trud i przebrnęli przez te 328 stron plus 5 załączników, że Komisja rządowa kierowana przez ministra Jerzego Millera nie zadbała nawet o pewne pozory. Skąd taka konkluzja? Otóż raport razi nieprofesjonalizmem. Są błędy merytoryczne, to jest jedna sprawa. Druga rzecz, kompromitująca, kuriozalna absolutnie. W raporcie znalazły się zdjęcia na zasadzie kradzieży, powiem wprost, z internetu, a więc mamy pełne pogwałcenie praw autorskich. To jest sprawa do prostego sprawdzenia. Wystarczy z tego rządowego PDF-a przenieść fotografię na przykład ze strony 60 i 61. Weźmy te dwie pierwsze z brzegu. Jedna przedstawia wnętrze kokpitu samolotu Tu-154M, jak mówi podpis pod zdjęciem, jak się okazuje, fałszywy, o numerach bocznych 101. Druga jest to Tupolew skonfigurowany do lotu. I jak przeniesiemy te zdjęcia do Worda, pokazuje się pasek z napisem copyright i z nazwiskiem autora. Ale to jest jedna sprawa, nieprofesjonalizm, pogwałcenie praw autorskich, ale również raport traktuje sprawę tej największej od II wojny światowej tragedii bardzo, bardzo nonszalancko, bardzo wybiórczo. Ja już nie chcę powtarzać znanej prawdy o tym, że oczywiście pan Miller był sędzią we własnej sprawie, jako że jemu podlega Biuro Ochrony Rządu, a więc tutaj ta sprawa jest nieruszona, ale również inne braki można w raporcie znaleźć. Na przykład zupełnie lakonicznie, krótka, lakoniczna informacja, zignorowany absolutnie temat ciał. Ja przywoływałam w pierwszej części audycji opinię pani Grażyny Przybylskiej-Wendt, uznanego autorytetu w dziedzinie medycyny sądowej, która wyrażała już, nie pamiętam w którym momencie, bodajże po opublikowaniu raportu MAK, zdumienie tym, że nie ma żadnej dokumentacji fotograficznej z tego domniemanego miejsca zdarzenia, że nie dokonano w takiej sytuacji z jednej strony dokumentacji fotograficznej, z drugiej pomiarów rozmieszczenia szczątków względem części wraku, względem siebie. Te kwestie raport pomija, ignoruje. To samo dotyczy sytuacji na Okęciu przed feralnym lotem 10 kwietnia 2010 roku. O Okęciu nie dowiadujemy się nic i tutaj przypomnę, że pani poseł Jolanta Szczypińska we wrześniu ubiegłego roku zwróciła się z pytaniem do pana ministra Millera o zdawałoby się bardzo prostą, banalną rzecz, o której godzinie delegacja Polska z panem prezydentem, panią prezydentową na czele wyleciała z Warszawy, z wojskowego lotniska na Okęciu i na jakiej podstawie godzina wylotu została ustalona. W raporcie spotykamy lakoniczną informację o tym, że tam jest podaną, taki tryb został przyjęty w czasie uniwersalnym lokalnym, 5:27, czyli 7:27 czasu lokalnego, ale nie ma nic na ten temat, na podstawie czego konkretnie ta godzina została ustalona. I wspominaliśmy w pierwszej części audycji o śledztwie obywatelskim, o tym, jak ono jest wnikliwe, mimo bardzo skromnych możliwości blogerów. I zdaje się, że właśnie ta godzina, w 7:27, została przez rządową komisję, to jest kolejny kompromitujący fakt, ustalona przez komisję rządową na podstawie czasu w kamerze operatora telewizji polskiej Sławomira Wiśniewskiego, czasu w kamerze ustawionego po fakcie na życzenie prokuratury. No, z jednej strony mamy tę wybiórczość, aha, jeszcze jest taka sprawa, nie ma żadnych ekspertyz na podstawie badania części wraku tu polewa. Nie ma nic, mimo że po opublikowaniu raportu panowie Maciej Lasek i pułkownik Mirosław Grochowski w udzielonym wywiadzie jednemu z tabloidów mówili, że do wraku mieli dostęp nieograniczony. No jeżeli mieli dostęp nieograniczony, to coś tutaj się nie zgadza. To gdzie jest dokumentacja fotograficzna? To gdzie są badania? Gdzie są ekspertyzy? I mówię tutaj właśnie o tej wybiórczości. Nic na temat ciał, nic na temat wraku, błędy merytoryczne, kradzione zdjęcia. Natomiast bardzo, bardzo wyeksponowany problem z jednej strony stanu emocjonalnego załogi Tupolewa, i tu są wypowiedzi absolutnie kuriozalne, tunelowanie poznawcze, to albo w jaki sposób dowódca statku powietrznego świętej pamięci major Arkadiusz Protasiuk podchodził do lądowania, na podstawie czego, na podstawie subiektywnego modelu mentalnego, i tam właśnie taka radosna twórczość ciągnie się przez ileś stron. No, tam są bardzo wyraźne sugestie jednak, które raz między wierszami, innym razem bardziej otwartym tekstem, o naciskach. No bo skoro miał przebywać, też nie wiadomo na jakiej podstawie to zostało stwierdzone, miał przebywać w kabinie pilotów najpierw dyrektor protokołu dyplomatycznego pan Mariusz Kazana, następnie miał się pojawić w kabinie pilotów ich przełożony, dowódca sił powietrznych świętej pamięci generał Andrzej Błasik, no to jest wyraźnie dane do zrozumienia, że załoga czuła z tego powodu dyskomfort. Tam jest jeszcze taka aluzja od jakoby do taki, to nie można jednoznacznie stwierdzić, że świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, prezydentowi Rzeczypospolitej, zarzuca się naciski, no ale tam on nie wspierał procesu decyzyjnego. Poza tym bardzo stresująca sytuacja dla dowódcy, i to tunelowanie poznawcze dla dowódcy statku powietrznego, dlatego że z jednej strony niedoświadczona kompletnie załoga, jedynie dowódca statku włada językiem rosyjskim, a poza tym ciąży na nim presja odpowiedzialności za planowe wykonanie lotu, czyli co w domyśle boi się przełożonych.
No, oczywiście Julia tu uwzględniła tylko niektóre elementy. Ja myślę, że można tutaj dodać do tego jeszcze takie fakty, jak zrzucanie właśnie odpowiedzialności na załogę Tupolewa i wykazywanie, że byli to bardzo źli piloci. Ja w tym kontekście chcę przypomnieć, że świętej pamięci major Arkadiusz Protasiuk podczas lotu z Haiti, lotu o charakterze humanitarnym, po tym jak w Tupolewie zepsuł się blok autopilota, doprowadził tego Tupolewa do Warszawy na ręcznych sterach. No to trzeba być naprawdę bardzo dobrym pilotem, o bardzo dużych kwalifikacjach, żeby takiej rzeczy dokonać. Mało tego, znany jest również przypadek, że major Protasiuk posadził Tupolewa w Afganistanie dosłownie na paru metrach asfaltu. Czyli te wszystkie próby przekonywania przez komisję Millera, przez MAK, iż załoga po prostu była analfabetami lotniczymi, jest to jedynie nieudolna, mam nadzieję nieudolna dla świadomości społecznej próba wykazania, że jedynymi winnymi są piloci i tylko oni ponoszą odpowiedzialność za tragedię smoleńską. Ale jeszcze a propos...
Ale nawet powiem słowo, przepraszam, co Państwo zauważyli w tamtej części programu, że czy nawet telefonował ktoś, że jest w kabinie miejsce nawet na to, żeby ktoś mógł, bo to jest samolot też wojskowy, prawda, żeby ktoś mógł przyjść, żeby nie ktoś, nie jakiś byle kto, ale powiedzmy na przykład nawet generał, czy jakiś dowódca załogi jeszcze i tam usiadł, prawda, na zasadzie też, to nie był lot cywilny, to nikt się tam nie musiał wdzierać do kokpitu pilotów, a poza tym wiemy, że najbardziej dramatyczne minuty tego lotu to były te ostatnie, prawda, wcześniej lot przebiegał normalnie, poprawnie, więc nawet jakieś wejście kogoś jest całkowicie czymś naturalnym, prawda, pozdrowieniem i tak dalej, bo przecież to jest, no tak mi się wydaje, jakoś tak jako odbiorcy tego typu informacji. Przecież to nie było, bo tak tworzy się taką atmosferę, że oni, no, piloci kierowali statkiem, prawda, powietrznym i tam wchodził nagle jakiś urzędnik, oni zaczynali drgać, za chwilę drugi, taka robi się taka jakby no, sceneria jakaś dramatyczna. Normalnie lot przebiegał, jak miał przebiegać, po prostu problemy zaczęły się według tu, no powiedzmy według tych opisów, które mamy dzięki tym dowodom, ostatnie minuty, prawda, które no, do końca nie wiem, jak to było. Czy się Państwo zgadzają?
Właśnie słusznie ojciec zauważył, że nie wiadomo, jak to wszystko wyglądało, ponieważ rejestrator, na przykład rejestrator K363, który jest rejestratorem eksploatacyjnym przeznaczonym do rejestracji takich parametrów jak czas, wysokość barometryczna, prędkość przyrządowa, przeciążenie normalne pionowe i dane te wykorzystywane są do wykonania szybkiej analizy parametrów lotów. Ja cytuję tutaj cały czas raport Millera, ściśle stronę 62. Dane są te są wykorzystywane do dokonania szybkiej analizy parametrów lotu, kiedy nie ma dostępu do urządzeń umożliwiających analizę parametrów systemu MSRP lub rejestratora ATM-QAR. I dziwnym trafem rejestrator K363 nie został odnaleziony, mimo no, że powszechnie uznawany jest za niezniszczalny i powinien, ma mocniejszą nawet budowę niż tak zwane czarne skrzynki, o których się zazwyczaj mówi w kontekście wszelkiego typu katastrof. I powinien był ocaleć. I nad tą kwestią bardzo gładko przeszła zarówno komisja Millera, jak również prokuratura wojskowa. Ja chcę tutaj tylko przypomnieć, że podczas ostatniej konferencji prokuratorów wojskowych, znaczony prokuratury wojskowej. Tutaj dla nich nie było, nie budziło to dla nich żadnej wątpliwości. Nie było znaczenia, nie miał fakt na przykład, że skrzynka z nagraniem rozmów z kabiny pilotów, a więc tak zwana skrzynka CVR, odnaleziona na Sywiernym, nie miała numeru seryjnego. Nie wzbudzało także wątpliwości Parulskiego, i oczywiście Millera, a więc szefa komisji prowadzącej odrębne postępowanie, że czarna skrzynka, tak zwana skrzynka FDR, zbudowana tak, aby przetrwać katastrofę, uszkodziła się na tyle, że uniemożliwiła poprawny odczyt zapisanych na niej parametrów lotu. Uszkodzenia polegały na tym, że skrzynka ta nie miała zamka obudowy, a w jego miejscu była ziemia. I tutaj jest jeszcze kilka innych bardzo interesujących rzeczy. I tak jeszcze, jeśli chodzi o te wszystkie skrzynki. Dla strony polskiej najbardziej wiarygodny jest rejestrator szybkiego dostępu polskiej firmy ATM. To jest ATM Quark Access Recorder, ATM Quark, który został zainstalowany w Tupolewie przez Contribute RP. I tutaj do świadomości społecznej, do opinii publicznej raczej nie przebił się nigdy fakt, że wbrew temu, co powszechnie się mówi, tenże ATM jest odporny na deszyfrację. Otóż tak nie jest, ponieważ już w 1994 roku...
W Chinach bodajże.
Tak, w Chinach, po katastrofie chińskiego Tupolewa, udanego deszyfrażu zapisu polskiego ATM-u dokonali Chińczycy, ale również dokonali Rosjanie. I tutaj nie można wykluczyć faktu, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że służby specjalne rosyjskie i chińskie mają naprawdę doskonałych hakerów, że ten ATM nie został ponownie złamany, a jego zapisy zostały sfałszowane. I to myślę na tyle, jeśli chodzi o czarne skrzynki. Natomiast ty, Julio, ty mówiłaś tutaj jeszcze o tych fotografiach i o Sławomirze Wiśniewskim, na podstawie filmu, którego ustalono czas wylotu delegacji prezydenckiej z lotniska wojskowego na Okęciu. Ale mało tego, materiał filmowy Wiśniewskiego był również podstawą dla komisji ekspertów ministra Millera do oszacowania, uwaga, rozmiarów pożaru i rozmiarów akcji ratunkowej, ponieważ oprócz raportu MAK eksperci nie dysponowali innymi dowodami i to stwierdza się między innymi na stronach 70-72. Może zacytuję ten fragment, bo jest właśnie dosyć charakterystyczny. Jedynym dokumentem opisującym przebieg akcji gaśniczej, do którego komisja miała dostęp, jest raport MAK. Materiały, którymi dysponowała komisja, nie pozwoliły szczegółowo ocenić przebiegu działań ratowniczych w świetle zasad działania podczas wypadku lotniczego, ustalić zakresu przedsięwzięć podnoszących skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczej, ustalić stopnia wykorzystania sprzętu ratowniczego użytego podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i ocenić organizację akcji ratowniczo-gaśniczej. Identycznie było, jeśli chodzi z dokumentacją przebiegu akcji ratunkowej. Tutaj również MAK jest głównym źródłem informacji. Tak więc w konsekwencji nie wiadomo kogo i gdzie znalezione, nie wiadomo jakie były obrażenia poszczególnych osób, to o czym Julia przed chwilą mówiła. I chociażby już te dwie przesłanki, pominąwszy nawet fałszywe fotografie, kradzione fotografie w oficjalnym dokumencie rządowym, co jest podstawowym skandalem, już te informacje zaprzeczające chociaż minimalnemu wkładowi polskiej komisji rządowej w dochodzeniu do prawdy o Smoleńsku, dyskwalifikuje ten dokument i mówiąc językiem bardzo potocznym, ma on zerową wartość dokumentalną.
Cała metodologia dyskwalifikuje niebazowanie na dowodach, nie prowadzenie własnych badań, nawet brak własnych fotografii. No, czyni ten raport bezwartościowym, nie jest jakimś pseudoraportem co do tej akcji poszukiwawczo-ratowniczej. No to najprawdopodobniej ona w ogóle nie była prowadzona, mimo że, jak już zwracałam uwagę w pierwszej części, przecież my dysponujemy stosownymi służbami, na przykład lotnicze pogotowie ratunkowe, czy również powietrzna jednostka ewakuacji medycznej, czy
36. Spec-pułk miał
rozformowany
takie możliwości.
Właśnie 36. Spec-pułk miał takie możliwości. No tutaj rząd nie uznał za stosowne nie widział potrzeby wysłania odpowiednich służb, by pomóc delegacji polskiej. Natomiast pamiętamy, zresztą nie tylko w tej sytuacji, ale gdy było trzęsienie ziemi w Japonii, Donald Tusk oferował taką pomoc.
Tak, mało tego, mamy tę powietrzną jednostkę ewakuacji medycznej, która stacjonuje w Nowym Gliniku i która działa między innymi w Iraku, Czadzie i Kosowie. I ona dysponuje dwoma śmigłowcami Sokół W-3AE oraz śmigłowcem Mi-17AE. I ona naprawdę była gotowa w bardzo krótkim czasie dotrzeć na nasie wiernej z misją ratunkową. Niestety nie mogła tego zrobić, ponieważ nie przyszły odpowiednie rozkazy dowództwa sił lotniczych, a myślę, że tutaj dyspozycja powinna być również polityczna i pochodząca być może nawet od samego premiera. Ale to nie jest jedno zaniechanie. Kolejne zaniechanie jest to brak zgody,
medycyny.
Brak zgody na wyjazd patomorfologów do Smoleńska.
Zbyt goszczy była
grupa, która samorzutnie wystąpiła do organów rządowych o to, że już 10 kwietnia, tuż po wypadku, że oni chcą jechać i pomóc stronie rosyjskiej.
Że dosłownie siedzą na walizkach, okazali się
niepotrzebni.
Nie było zainteresowania.
Natomiast o ile nie było zainteresowania wysłaniem misji ratunkowej i polskich specjalistów, patomorfologów, no to polski rząd znalazł czas 10 kwietnia, tuż przed godziną 9 rano czasu polskiego, na zorganizowanie konsultacji z oficerem łącznikowym FSB w Warszawie. Nie wiemy i prawdopodobnie nie dowiemy się, czego te konsultacje dotyczyły, aczkolwiek znając bardzo szybkie tempo marszu na wschód ekipy premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego, szczególnie właśnie po 10 kwietnia 2010 roku, możemy tylko przypuszczać, że chodziło o, jak to się mówi w języku dyplomatycznym, dalsze zacieśnienie więzów przyjaźni i współpracy.
Tak, jeszcze gwoli ścisłości uzupełnię, że sprawę tego rejestratora K363 eksploatacyjnego podniosła jako pierwsza na swoim blogu blogerka Oniku Martynka, jak również nie pamiętam, przepraszam uprzejmie, czy powiedziałam o tym, tak gwoli uzupełnienia, że ten czas wylotu delegacji to właśnie kuriozum odkrył bloger Free Your Mind na podstawie czasu w kamerze operatora Wiśniewskiego.
Tak, nie powiedziałaś, więc dopowiadamy to i pozdrawiamy w tym miejscu z Torunia wszystkich blogerów, wszystkich uczestników śledztwa obywatelskiego, no, dzięki których no, mrówczej pracy. To są ludzie, którzy pracują, spędzają całe doby przy komputerach i laptopach, nie biorąc za to ani grosza uposażenia, działają z pobudek czysto patriotycznych, chcą wiedzieć, co się naprawdę stało 10 kwietnia. Czy miała miejsce katastrofa, czy mamy do czynienia jedynie z bardzo dobrze wyreżyserowaną inscenizacją katastrofy samolotowej, której w ogóle na Sewiernym nie było, na co wskazują, prawdę mówiąc, bardzo poważne przesłanki.
A mam jeszcze takie pytanie, bo Państwo na pewno prześledzili i przeczytali ten cały raport tutaj komisji rządowej, czy komisji pana Millera. Jakie są różnice w tym odbiorze, który był ukazany poprzez media, więc w przedstawieniu treści raportu, a samej treści raportu, bo wiemy, że słowo pisane jest inne niż mówione, to znaczy te wszystkie wykresy, wzorki, pokazywane obrazki inaczej działają na wyobraźni niż słowo konkretnie zapisane. Czy w pełni się zgadza treść z tym, co na temat tego raportu mówili sami autorzy?
Nie, ta treść się w pełni nie zgadza, to jedno. A co do odbioru, no tutaj przeważnie jest tak, że ludzie nie czytają tego typu dokumentów. No to jest niewielkie może, ale jednak poświęcenie 328 stron plus 5 załączników. Podobnie rzecz się miała z pseudoraportem MAK. No, ludzie, opinia publiczna, myślę, że gro osób wsłuchuje się raczej w opinię.
Komentarze o.
W opinię, tak. No i właśnie tak zwany mainstream bardzo, bardzo serio ten raport traktuje, nie wykazuje jego, dziennikarze nie wykazują jego błędów merytorycznych, kradzieży zdjęć, wybiórczości tego raportu, tendencyjności, tej braku dowodów, ekspertyz, czyli braku tego wszystkiego, co powinno się składać na raport, który powstał, jak to szumnie z wysokiego C zostało ujęte na pierwszej jego stronie, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn oraz wydania zaleceń profilaktycznych. Co do zaleceń profilaktycznych, no to też jest tutaj powielenie sugestii pseudoraportu MAK. Mam na myśli między innymi właśnie 36. specpułk i jego
który
rozformowanie.
Warto wspomnieć, bo ja tutaj też wspominałem pana generała Czabana, dzisiaj artykuł w naszym dzienniku i wypowiedź pana generała bardzo, bardzo, myślę, dużo mówiąca. Może zacytuję jeszcze drugi fragment. Bo wiemy, że to też była taka specjalna inscenizacja, czy specjalna, no były pokazane tutaj raport i stali tam żołnierze w mundurach, członkami komisji, zresztą byli też mundurowi. No a tutaj pan generał tak mówi, już po tym jak zrzekł się tego stanowiska: pracownikom 36. specjalnego pułku obiecywano nowe samoloty i śmigłowce, tworzono wizję wspaniałej przyszłości, jednocześnie zlecano coraz więcej zadań. Pracowaliście ciężko, to nie dowództwo sił powietrznych je zlecało. Szczególnie w ostatnim roku zarażano was wielką nadzieją, a stało się inaczej. Nie zawsze odpowiedzieliśmy na wasze prośby, bo nie zależało to od nas. Przepraszam moją rodzinę za to, że przez te wszystkie lata byłem z wami mniej niż połowę. Dziękuję mojej żonie za samotne wychowanie dzieci na godnych obywateli Rzeczypospolitej. Dziękuję żołnierzom i pracownikom, z którymi we wszystkich miejscach pracowałem, oraz mieszkańcom, z którymi mieliśmy zawsze wspaniałe relacje i mogłem być dumny z ich postaw obywatelskich. To właśnie słowa pana generała dzisiaj tak mnie jakoś dotknęły, bo myślę, że tutaj warto teraz pomyśleć o tych, którzy chcieli służyć jak najlepiej. No a niestety nie stworzono im warunków, a mało tego, no, część winy została na nich, że tak powiem, spuszczona, prawda?
Ja myślę, że tak, że można powiedzieć, że 36. specpułk stał się ostatnią ofiarą rządów ministra Bogdana Krycha w resorcie obrony narodowej. To, co mówi generał Czaban, jest prawdą. Chciałbym jeszcze tylko w tym kontekście przypomnieć, że świętej pamięci generał Andrzej Błasik wielokrotnie słał do ministra obrony narodowej Bogdana Krycha pisma alarmujące o złym stanie sił powietrznych polskich, o problemach sprzętowych, o braku pieniędzy. Spotykało się to z całkowitym milczeniem ze strony resortu. Mało tego, również nie jest to rzeczą powszechnie znaną, że po 10 kwietnia nowym dowódcą 36. specpułku został oficer, którego generał Andrzej Błasik, o którego ukaranie generał Andrzej Błasik jako szef sił polskich sił lotniczych wnioskował w kontekście katastrofy kasy pod Mirosławcem. Przypomnę, była to wówczas największa katastrofa z udziałem polskich oficerów po II wojnie światowej. Zginął cały pion dowódczy wojsk lotniczych. I co tutaj ma szczególne znaczenie, byli to oficerowie już szkoleni na Zachodzie. A więc ta nowa kadra, która zastępowała zindoktrynowaną sowiecką generalicję dowodzącą polską armią jeszcze w latach 90., bo o tym też trzeba o tym mówić głośno, że w zasadzie polska armia nigdy do końca nie została zdesowietowana. No zresztą świadczy o tym fakt, no, kim jest obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę o generale Kozieju, który był zabezpieczany przez sowieckie GRU pod koniec lat 80. Odsyłam o poszczegóły do, między innymi do Gazety Polskiej, która szczegółowo opisała tę kwestię. I nie dziwi również w tym kontekście fakt szczególnych więzów łączących obecną ekipę polityczną z Moskwą. Ja wspominałem już w czasie pierwszej części programu na antenie telewizji Trwam o pomyśle premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, rosyjskiego stałego monitoringu bazy tarczy antyrakietowej, która miała powstać w Polsce. I nawet na to posunięcie nawet Rosjanie machnęli ręką, uznając, że jest to chyba zbyt duży filosowietyzm ze strony obecnego układu rządzącego w Warszawie. I zresztą tutaj nie bez kozer jest przypomnieć, że po wizycie premiera Donalda Tuska na Kremlu podporządkowany Kremlowi portal internetowy określił polskiego premiera mianem ich, czyli Rosji, człowieka w Warszawie. I myślę, że to starsza za dobry komentarz, ale skoro już jesteśmy przy armii. Mówiłem, że minister Bogdan Klich był najgorszym ministrem obrony narodowej po 89 roku. Gorszym nawet niż Onyszkiewicz czy Komorowski. I żeby nie być gołosłownym, jak wygląda armia polska po dymisji Bogdana Klicha, tego najlepszego z najlepszych, jak mówi premier Donald Tusk, człowieka honoru, którego dymisja nie ma żadnego związku z tragedią smoleńską i wynika jedynie z konieczności zmian organizacyjnych w Wojsku Polskim. Więc zacznijmy to krótkie podsumowanie od takiej informacji. Budżet MON stanowi 1,95% PKB, czyli jest to około 25 miliardów złotych rocznie. Jednocześnie Wojsko Polskie dysponuje obecnie siłą korpusu, a to oznacza, że może bronić terytorium 200 km kwadratowych, bronić skutecznie. Czyli powiedzmy, są to dwa średniej wielkości województwa. Wyobraźmy sobie teraz działania obronne na szerszym pasie. Po prostu tej armii nie ma. No, ale mamy małą armię. Zlikwidowany został pobór. Oczywiście tutaj można różnie uważać, czy był to dobry krok, czy nie. Ja uważam, że jednak ten pobór, przynajmniej w jakiejś szczątkowej fazie, formie, powinien pozostać jako takie uzupełnienie dla normalnej kadry wojskowej, zawodowej.
I chyba w związku z tym, że nie ma poboru jednostki wojskowej, ja zwróciłam uwagę na takie tabliczki spółek ochroniarskich.
Tak. Jednostki wojskowe są ochraniane przez spółki ochroniarskie. No, ja już pomijam, ponieważ nie wchodzi to w zakres tematyczny tej audycji, fakt, no, kto pracuje w tych spółkach. Ale z reguły jest tak, że na przykład jeżeli rząd teraz zdecydował, że samoloty dla VIP-ów będą dzierżawione przez LOT, no to niestety, mówiąc wprost, stwarza to o wiele większe możliwości zagrożeń wywiadowczych ze strony chociażby chociażby Rosji.
No i są też takie miejsca, gdzie nie wszędzie samoloty lotu mogą wylądować ze względu na procedury i warunki, prawda?
Ależ naturalnie.
Czyli koszty wzrosną też, bo trzeba będzie prawdopodobnie drugi samolot jakiś wojskowy mieć, prawda, blisko, pod ręką.
Tak,
albo...
i koszta wówczas znacznie wzrastają. Ja chcę tylko tutaj może zaznaczyć, dobrze, że ojciec zadał to pytanie, że w zasadzie my jesteśmy ewenementem na mapie świata, jeżeli chodzi o przewóz lotniczy VIP-ów. Większość państw tych znaczących posiada specjalne jednostki lotnicze przewożące właśnie, czy to generalicje, czy właśnie najważniejsze osoby w państwie. Między innymi z tego względu, o którym tu mówimy, że cywilny samolot wszędzie nie doleci. Nie doleci w strefę objętą działaniami militarnymi, więc nie doleci na przykład do Afganistanu i podróż szefa rządu do Afganistanu będzie się musiała odbywać z przesiadkami z samolotu cywilnego na jakiś bliżej nieokreślony samolot wojskowy.
Ale z tym rozformowaniem jeszcze tego 36. specpułku, czy to nie jest również zacieranie śladów?
Jest to zacieranie śladów, ponieważ jak dotąd nie wiemy, co się zdarzyło na Okęciu 10 kwietnia. Poznikały dziwnym trafem zapisy z monitoringu przemysłowego. Nie mamy nic. Poznikała dokumentacja. Być może dlatego został rozformowany w tej chwili 36. specpułk. Poprawka prawie został rozformowany, ponieważ zostanie tylko w użyciu jednostka śmigłowców. Oczywiście jest to zabieg typowo kosmetyczny, ponieważ ta najważniejsza struktura przestaje istnieć.
Która była budowana przez lata i miała tutaj piękne tradycje.
Naturalnie, że tak jak...
Więc może stan polskiej armii to zostawimy na następny jakiś temat, prawda? Zresztą my do niego ciągle
powracamy. Ja przepraszam,
powracamy.
Widzę jeszcze to rozformowanie pułku jako zabieg propagandowy, no bo to jest...
No, żeby było wiadomo, kto zawinił, prawda?
Tak, no. Kto zawinił, ktoś... jak to karząca ręka premiera Donalda Tuska wymierzyła sprawiedliwość.
Tak, to tak jakby gdzieś, prawda, zamykamy jakiś zakład, bo coś... Dlaczego się zamyka? No bo nie przynosi efektów, albo coś jest nie tak, prawda? Dlatego się coś zamyka, nie dlatego, że jest dobre. Chociaż w Polsce odwrotnie to może być nieraz, że to, co dobre, jest sprzedawane. No, a poza tym...
Kury znoszące złote jajka często.
A poza tym, jaką mamy pewność, czy dokumentacja dotycząca 10 kwietnia, jeśli ona jeszcze istnieje tam w specpułku.
Tak, bo sprawa przypomina śledztwo w sprawie zamordowania Krzysztofa Olewnika. Kompletnie czeski film... Brak dowodów i tutaj faktycznie tam wylała akta, zostały zalane
pękła rura w piwnicy,
inne zbyt skradzione
może,
w Radomiu.
Tutaj może być to samo. Tym bardziej, że powtarzam, nie dysponujemy żadnym materiałem z Okęcia i...
No właśnie, jest... czym dysponujemy? Ja bym chciał powrócić do jeszcze głównego nurtu. Smoleń 2010, pytamy się o prawdę.
Czym dysponujemy?
Tak, niczym nie dysponujemy.
Dysponujemy ustaleniami zespołu parlamentarnego, ale to są kwestie dotyczące
odpowiedzialności politycznej,
kwestie dotyczące organizacji, wizyty, nadużyć, nieprawidłowości i tak dalej. Ale jeśli chodzi o materiał dowodowy, nie dysponujemy niczym. No, można było jeszcze ekshumację, prawda, zrobić, no, ale prokuratura widzimy. Dziwnym trafem nie chce do tego dopuścić. No i przecież była taka też kolejny skandal. Sprawa podnoszona przez nasz dziennik nie tak dawno o tym audycie dokumentacji medycznej. Okazuje się, że trumny ważą około 80 kilogramów.
Każda,
no a tam już poza tym, że były stwierdzone przeróżne, no to są sprawy w ogóle, już nie mówię jak przykre, ale i skandaliczne. Przypadek świętej pamięci pana ministra Zbigniewa Wassermana, który jak jego córka pani Małgorzata Wasserman mówiła, miał część organów wewnętrznych usunięte przy jakiejś operacji. Okazuje się, że to organy są. Ktoś jest wyższy w dokumentacji medycznej rosyjskiej, aniżeli był. No i tutaj audyt tej dokumentacji medycznej, jeżeli ma przeprowadzać strona rosyjska, to kiepsko.
No właśnie, bo pytanie, czy gdybyśmy zakładali, gdyby była, powiedzmy, zmiana sytuacji tutaj politycznej w Polsce za jakiś czas, taka, która by na przykład mogła na nowo powrócić, czy powrócić do nowego śledztwa, bym powiedział, w sprawie katastrofy smoleńskiej, to czy jest szansa wydobycia jeszcze jakichś dowodów, dokumentów z rosyjskiej strony? Czy to już zostało zamknięte raz na zawsze, koniec?
Z materiałem dowodowym może być gorzej, ale gdyby doszło do tej zmiany, o której mówimy, to znaczy wyobraźmy sobie wariant węgierski. Lub, no nie wiem, jakąś wygraną na poziomie 2/3, chociaż nie przypuszczam, by to wydarzyło się w październiku tego roku, to wtedy no pewni ludzie będą musieli zeznawać. Będą musieli zeznawać, zostanie pod groźbą odpowiedzialności karnej, no i skończą się żarty, prawda, z tragedii w prokuraturze. Także to może być duży krok naprzód, te zeznania, nie mówiąc, że jak się wali jakiś układ, jakaś tutaj, powiedzmy, ta koalicja kłamstwa smoleńskiego, to już jeden drugiego nie ma tej zmowy.
Mechanizm pewien jest, ale chodzi mi teraz o wrak samolotu i czy są zabezpieczone te wszystkie, przecież to, nie wiem, ja jestem laikiem, ale w przypadku Lockerbie, czy nawet IUF tych polskich w tych latach 80., które spadły, to tam przecież każda część coś potrafiła powiedzieć o katastrofie.
O, to ojciec nie czytał wywiadu z wybitnymi ekspertami, panem Maciejem Laskiem i panem pułkownikiem Mirosławem Grochowskim w jednej z tabloidów, którzy powiedzieli, że to jest sprawa spójna, prosta i nie ma takiej potrzeby, jak w przypadku katastrofy nad Lockerbie w 1988 roku, żeby takie koszty ponosić, budować hangar dwuhektarowy i tak drobiazgowo wszystko badać. Tam była sytuacja niejasna, ponieważ wpadły, z tego co pamiętam, mogły wpaść ptaki do silników, a to jest wszystko jasne i proste. Także mamy odpowiedź, a inny wybitny ekspert, pan Robert Benedikt, powiedział, to jakiś taki skutek uboczny, ale już pewien pożytek, bo mamy jeszcze bardziej klarowny obraz, cóż to za komisja i co to za eksperci, jakie mieli intencje i jak procedowali. No, powiedział w wywiadzie dla Polska The Times, że no to niszczenie wraku, ni mniej, ni więcej, to zgadzała się strona polska, strona rządowa, tak. Bo Rosjanie ponoć pytali, jeśli chcieli przepiłować, rozmontować, żeby łatwiej przewieźć na płytę lotniska część samolotu.
Jest pytanie, że pod względem prawnym, czy nie jest to przypadkiem współudział w niszczeniu dowodów rzeczowych?
No, na pewno jest.
Jest to również materiał dla przyszłego śledztwa.
Tylko, że to trzeba przeczekać.
Czyli załóżmy tak, dzisiaj, gdybyśmy tę sprawę, temat Smoleńska uciszyli, jak niektórzy chcą, całkowicie, i za 30 lat chcieli gdzieś być, nie wiem, na lekcji historii, i jakiej odpowiedzi udzielałby nauczycielka czy nauczyciel historii na pytanie o przyczyny katastrofy smoleńskiej za 30 lat w oparciu o to, co dzisiaj? Jaka to byłaby odpowiedź?
W oparciu o to,
tak,
co dzisiaj?
To, co dzisiaj. Gdybym już dalej nic nie brnąć, nie badać, zostawić to, zamknąć sprawę raz na zawsze.
No byłaby wina pilotów.
I ta nieszczęsna brzoza.
Czy jakby to brzmiało? No to spróbujmy to jakoś tak.
Chociaż ja tutaj nie chcę siać jakiegoś pesymizmu, ale za 30 lat równie dobrze może być i tak. No, miejmy nadzieję, że nie, bo to jest taki trochę, uwzględniając stosowne proporcje, różnice, taki Gibraltar bis, tak to się jawi, że my po tylu latach wiemy, że oficjalna wersja kupy się nie trzyma, ale nie wiemy też dokładnie, jak zginął generał Sikorski. To może być równie dobrze i tak.
No i wszystkie dywagacje są urwane, no bo nie ma ani tak, ani tak. Prawda? Odpowiedź nie brzmi. No wszystko pozostaje w jakimś tam w przestrzeni domysłów.
No tak, dlatego pojawiają się różnego rodzaju hipotezy. Pomijam tutaj już kwestię, którą podnosił MAK, Komisja Millera, którą bada z taką zawziętością Naczelna Prokuratura Wojskowa, która również nie dysponuje żadnymi bezpośrednimi dowodami w sprawie. Pojawiła się kwestia wybuchu bomby
izowolumetrycznej,
która już została praktycznie raczej obalona ze względu na wygląd pobojowiska, ale i nie tylko to. I jest koncepcja, tak zwana koncepcja 2M, myślę, że o niej warto powiedzieć, ponieważ przy bliższej analizie ona się wydaje najbardziej prawdopodobną alternatywą. Jeśli się zgodzisz z
tym. Tak, to są oczywiście hipotezy, ale ona nie jest...
Ale jesteśmy uprawnieni do...
Nie jest wewnętrznie... No bo wszyscy na tym etapie snujemy hipotezy. Jedyne ustalenia, które... To, co tej ojciec właśnie podnosił, no to jest biała księga, bo to jest odpowiedzialność czarno-na-białym polityczna. To są dokumenty, tu nie ma marginesu wątpliwości, natomiast tutaj cały czas jest. No zastanawia na miejscu tego domniemanego zdarzenia brak ciał, w ogóle brak jakiegokolwiek wiarygodnego materiału, który by... nikt nie widział tej katastrofy, nikt nie słyszał jej.
Właśnie, ja bym zaczął od tego, że proszę, wyobraźmy sobie, no, że spada samolot ważący 80 ton. No przecież to jest huk.
I dół w ziemi.
I dół w ziemi. Niech to się dzieje kilometr od, właśnie od studia radiowego, w którym w tej chwili jesteśmy. My czujemy ten upadek. Słyszymy go, mimo że jesteśmy w miarę dźwiękoszczelnym pomieszczeniu.
Tam nikt nic nie słyszał, a byli przedziwni, pojawiali się świadkowie. Na przykład w superwizjerze występowały takie pielęgniarki, które mówią tak, że widziałam 5 ciał, za chwilę było 90 ciał się doliczyły. Później to się kłóci, jak można się doliczyć ciał, skoro to ciała muszą być całe, ewentualnie względnie całe. Jeżeli później, jak pamiętamy, załogę, co też jest znamienne, załogę i generalicję identyfikowano po DNA. Dlaczego niektóre ofiary, ich szczątki były bardzo dobrze zachowane? Brat świętej pamięci Stefan Melak. Świętej pamięci Katarzyna Doraczyńska wyglądała tak, jakby spała, miała rozmazany makijaż. I
małżonka prezydenta, pani Maria Kaczyńska.
Następna sprawa. Pani minister Ewa Kopacz mówiła, że były takie trudności, ja już nie będę przypominać tego kopania na metr, tak, z identyfikacją ciała świętej pamięci prezydentowej pani Marii Kaczyńskiej, że była rozpoznawana po charakterystycznej obrączce i kolorze lakieru do paznokci. Tymczasem coś innego mówi pan Mackiewicz, brat świętej pamięci prezydentowej. O ile pamiętam, to była wypowiedź taka, że Marylka, mówi o swojej siostrze, wyglądała tak, jakby nie cierpiała w chwili śmierci. No to...
Tak, więc no mówię, dla mnie to jest to niepokojące, że minęło tyle miesięcy, jeden, drugi, trzeci raport, drugi, no bo to jest, biała księga jest też formą raportu, ale nadal społeczeństwo nie zostało odciążone rozmową, dobijaniem się o prawdę na imieninach, na spotkaniach, na komuniach, w kolejce u fryzjera. Ciągle ten temat, nie mówię, że powraca, ale pozostaje taki nabrzmiały, prawda? Teraz być może będzie on przykryty, bo sytuacja ekonomiczna, sytuacja też, to co się dzieje też i z plonami, i ten kryzys. Natomiast no, w części Polaków on nadal pozostaje taki, to jest bardzo męczące, to jest bardzo jakoś tak, nawet bym powiedział psychicznie, nas jakoś tak osłabiające, prawda, że w tak podstawowej, ważnej kwestii nie potrafimy mieć twardych faktów, konkretów, prawda, takich, które by nam no, mówiły, jak naprawdę było, tylko tak. Ja przynajmniej czuję, że mnie nie przekonało to, co do tej pory słyszałem z oficjalnych, prawda, źródeł i też jakoś się szuka po tych internetach, po tych forach, po różnych publikacjach, prawda, gdzie jest prawda.
Tak, to jest duży, duży ciężar, ale tutaj najbardziej uwiera, bo my się obudziliśmy, proszę ojca, proszę państwa, gdzie indziej 10 kwietnia. My sobie nie zdawaliśmy sprawy, gdzie my żyjemy. Ja odniosłam takie wrażenie i coraz bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu. I przypomina mi się wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, że państwo zdało egzamin. Do mnie dotarła bolesna prawda, że żyję w jakimś państwie fasadowym i no z tego, co mówił bardzo pan, się
jest
dziwię.
To, jest to państwo fasadowe.
To, co pan prezes Kaczyński też mówił, prawda, że mu powiedział pan minister Sikorski, że zawinili piloci, prawda, tak według...
Kilkanaście minut po, przekazując tę tragiczną informację o śmierci brata i delegacji.
Według tych relacji. A my tutaj czekaliśmy na komisję, na opracowanie, na badania, na...
A takich prostych spraw nie udało się wyjaśnić. Nawet tego do dzisiaj właściwie, o której miała miejsce ta...
Tak. Bo do dzisiaj naprawdę nie wiemy, o której miała miejsce ta, nazwijmy to, katastrofa.
Nie wiemy.
Nie wiemy.
Bo...
Oficjalnie w raporcie Millera pojawia się godzina 8:41. Ale nie zapominajmy, że 10 kwietnia 2010 roku z wypowiedzi korespondenta Polsatu Wiktora Batera wynikało, że katastrofa miała miejsce o 8:36.
Bo o 8:40 czasu lokalnego naszego powiedział, że 4 minuty temu miała miejsce. Czy 4 minuty temu się dowiedział.
Nie wiemy, ile samolotów w rzeczywistości wyleciało z Okęcia.
Nie wiemy również, dlaczego na przykład. Podam taki przykład. Świętej pamięci aktor pan Janusz Zakrzeński, świętej pamięci Janusz Zakrzeński, aktor, odtwórca roli marszałka Piłsudskiego.
Niezapomniane
kreacje, prawda? Wybiera się według relacji małżonki, wdowy po czwartej z osiedla pod Skocznią w Warszawie. No, o tej porze właściwie to jest noc. To jest noc. Dlaczego o tej godzinie? Podobnie było w innych przypadkach. O tak wczesnej godzinie. Dlaczego dziennikarze nie polecieli z delegacją z panem prezydentem?
No teraz dziękują Bogu na pewno, że jeżeli
no,
wierzą.
Dziękują, ale to są wszystko sprawy wymagające wyjaśnienia.
Bardzo dużo tych pytań. Drodzy Państwo, dajemy teraz czas naszym słuchaczom, bo taka jest formuła naszego programu, bo tutaj dużo informacji nam Państwo przekazują, a myślę, że ciekawa będzie rozmowa. Przypomnę, Szukamy Prawdy Smoleńsk 2010. Naszymi gośćmi są redaktorzy, pani Julia Jaskulska, pan redaktor Piotr Jakucki, którzy temu tematowi sprawy smoleńskiej poświęcili wiele czasu, wiele artykułów też i rozmów kiedyś niedawno, nie tak dawno, ale kilka miesięcy temu byli także tutaj w Radiu Maryja. Też szykuje się książka niedługo na ten temat, zdradzę, jeśli mogę. Właśnie będzie taki jakby zbiór tego waszego dorobku, tak? Tak
to można Skromna publikacja.
Publikacja, więc będzie okazja na to zapoznanie się. Czekamy na telefony, właściwie już do nas telefonują 655-2355, 655-2356, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48 i już za chwilę odbieramy pierwsze nasze telefony od słuchaczy.
Bo czarnymi wspomnieniami szumi las w smutnym lesie. W obcym kraju straciliśmy nagle bracia wszystkich was. Kochani, nie zapomniani, czy naprawdę było tego trzeba, by tranzytem przez Smoleńsk rosyjski tu polew wiózł najlepszych Polaków do nieba. Każda ziemi pięć jest tu mogiłą, obca ziemia utuliła was do snu. Wciąż nie wierzę, że to znowu się zdarzyło na tej ziemi, na tej ziemi, właśnie tu. Kochani, niezapomniani, czy naprawdę było tego trzeba, by tranzytem przez Smoleńsk rosyjski tu polew wiózł najlepszych Polaków wprost do nieba? Za marzenia o Polsce zawsze giną najlepsi, Ile jeszcze ofiary potrzeba? 70 lat wcześniej zaginęli bez wieści. Wyście poszli za nimi do nieba. Kochani, niezapomniani, z waszej śmierci sen się ziści. Ceno Polsce prawdziwej, dostatniej, uczciwej, ojczyźnie, matce dla wszystkich. Kochani, my o was pamiętamy, wasza śmierć nie będzie nadaremną, poprzez pamięć waszej najwyższej ofiary chcemy walczyć o Polskę sprawiedliwą. Kochani, zapamiętamy waszą śmierć niczym ofiarny stos. My dla was tę Polskę wygramy. Boże, pomóż odmienić nasz los.
Jest to 2:45 w Radiu Maria Twoją rozmowę niedokończone. Oraz odbieramy telefon. Proszę bardzo, słuchamy.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Stanisław, dzwonię z Toronto.
Witamy. Prosimy, panie Stanisławie, śmiało.
Chciałem powiedzieć, że bardzo współczuję rodzinom ludzi poległych w samolocie razem z prezydentem 10 kwietnia 2010. Uważam ich za bohaterów, ponieważ reprezentując Polskę zginęli w czasie pełnienia obowiązków. Wszyscy oni są bohaterami. Druga rzecz, chciałem powiedzieć, że dziękuję Radio Maryja i innym niezależnym medium za informowanie mnie, jakie są okoliczności tej niby katastrofy. I niestety nie mogę się przychylić do opinii, że to była katastrofa. Chciałem tylko obiektywnie ocenić okoliczności i oczywiście dawałem szansę każdemu, łącznie z rosyjską stroną i z polską stroną rządową. I niestety nie mam innego wniosku oprócz tego, że był to zorganizowany przez kogoś, nie wiadomo kogo, zamach na Kaczyńskich, na braci Kaczyńskich, czyli na prezydenta Polski. Jeżeli to był zamach na prezydenta Polski, to był to zamach stanu. Kto to zrobił, to czy to zostanie zdeterminowane, czy nie, mniejsza. To jest moja opinia. Druga rzecz. Cel audycji, czekałem na ten telefon, żeby wykonać ten telefon, ponieważ faktycznie dużo ludzi myśli, w jaki sposób dojść do prawdy. Ja myślę, że jest jeden tylko rozsądny sposób. Rodziny ofiar są stroną w postępowaniu wyjaśniającym. Czy to według prawa rosyjskiego, czy to według prawa polskiego, czy to według prawa międzynarodowego. Te rodziny muszą otrzymać wszelką pomoc i wsparcie i one tylko mogą coś skurać, ponieważ żadne medialne rozprawy niczego nie załatwią. Dlatego ja osobiście apeluję do wszystkich o albo utworzenie funduszu, albo w jakikolwiek inny sposób popieranie tej organizacji rodzin smoleńskich i w ten sposób drążenie prawdy. To jest w zasadzie celem tej audycji, prawda?
No o tym mówimy. Panie Stanisławie, dziękujemy bardzo za telefon. Pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję.
Audycja właśnie mówi na temat, jak do tej prawdy dochodzić, jak jej szukać. Tu właśnie dziennikarze są tymi, którzy mają obowiązek jej szukać. No państwo o tych wysiłkach mówią, ale widzimy, jakie są efekty. Jakiś głos?
No niestety, tutaj poruszył, dziękujemy za ten telefon, pan poruszył sprawę rodzin. Faktycznie one się znalazły w sytuacji bardzo, bardzo przykrej i no, ale tak jak widzieliśmy, wczoraj była obchodzona 16. miesięcznica tragedii smoleńskiej. Jest tutaj to takie trwanie w modlitwie. Myślę, że te rodziny jednak są w jakiś sposób bardzo, bardzo zdeterminowane do dążenia do tej prawdy. Nie są same poza tym. Wiele osób pamięta o tragedii. To nie tylko uczestnicy Marszu Pamięci, ale, ale wiele osób, o których często anonimowych.
I nawet są w jakiś sposób zdeterminowane, prawda? Słyszymy głosy, ja pamiętam audycję tutaj obecnych niektórych właśnie członków rodzin, którzy mówią, my nie spoczniemy, jak nie dowiemy się. Nie dlatego, że jakieś jest jakaś chęć zemsty, czy tylko po prostu taka prozaiczna, ale podstawowa odpowiedź. Dlaczego to się stało?
To jest obowiązek. To jest sprawa honoru, sprawa pamięci.
A wracając jeszcze...
Może jeszcze tutaj wam pana już telefon odebrałem, przepraszam, to może połączymy tą odpowiedź z tym telefonem. Bo jest pani czeka, nasz słuchacz, ale nie wiem, czy słuchacz. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, prosimy pana.
Krzysztof Surma z tej strony, słuchacz.
Kłaniamy się, panie Krzysztofie, bardzo proszę.
Natchnęła mi do tego telefonu taka uwaga, którą państwo powiedzieliście na temat wysłania helikopterów ratunkowych, czy z ekipami jakimiś takimi dochodzeniowymi. Pytanie moje jest takie, czy państwo badaliście temat, czy w ogóle to ma sens, takie pytanie. W Polsce istnieje taka jednostka jak GROM, tak? Czyli wojskowa jednostka mająca na celu ratowanie polskich obywateli w różnych dziwnych miejscach na świecie. I czy był brany pod uwagę wariant wysłania tej jednostki w celu zabezpieczenia miejsca, w celu być może ratowania prezydenta państwa polskiego? I tyle. Takie pytanie.
Dziękuję panie Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie. No i to pytanie dołączymy do tego wcześniejszego. Chociaż ono było bardziej ogólne, to jest szczegółowe. Ja nie znam, nie znam odpowiedzi, czy taka...
Chyba to jest szczegółowe. Tutaj, jeśli chodzi o tą ostatnią kwestię, przyznaję, że podczas prac nad książką zbierania materiałów nie trafiliśmy na ślad jakiegoś postulatu wysłania gromu do zabezpieczania Siewiernego, aczkolwiek uważaliśmy, nadal uważamy, że obowiązkiem Biura Ochrony Rządu było przygotowanie lotniska na Siewiernym.
I powiadomienia o ewentualnych zagrożeniach. Ostatnio był wywiad z byłym szefem GROM-u w latach 2005-2007, pan Andrzej Pawlikowski.
Tak.
Który właśnie mówił, na ile mówi nieprawdę pan minister Miller, umywając ręce od odpowiedzialności, że po prostu BOR powinien był, to wynika z ustawy o BOR, pełnić kompleksową ochronę.
Naturalnie.
Na przykład, gdy widział to podchodzenie Iła, prawda, że coś się dzieje nie tak.
Nie, no to wtedy misja samolotu tak zwanego prezydenckiego
Rządowego
mówmy, z głową państwa na pokładzie ulega natychmiastowemu zakończeniu i samolot zostaje odesłany na lotnisko zapasowe, ponieważ jest to zagrożenie dla głowy państwa polskiego. Ale o czym my w ogóle tutaj mówimy? O czym mówimy, skoro była sytuacja, iż funkcjonariusze BOR-u mieli zakaz posiadania broni własnej na uroczystościach smoleńskich? Ponieważ szef BOR-u, generał Janicki, poszedł po pasku rosyjskiego FSB. O czym my mówimy? Jak taki BOR miał zabezpieczać bezpieczeństwo prezydenta Rzeczpospolitej? To jest śmiech na sali przede wszystkim.
Chociaż ci, co byli na pokładzie świętej pamięci, którzy zginęli, mieli
ci
broń.
Ci funkcjonariusze, którzy byli w Katyniu.
Aha, a ci, którzy mieli... Ci...
Tak, zresztą o tym swego czasu pisał wprost, publikując...
To niesamowite, czyli ci musieliby co, zostawić tę broń w samolocie, gdyby wylądowali? To jest ciekawe.
To jest pytanie, czy mieli wylądować?
No, rzecz ciekawa, że generał Janicki przyznawał się do tego, że on nie wiedział w ogóle, kto leciał w tej delegacji, a w dniu tragedii wybierał się, z tego co pamiętam, na bazarek, tak?
Na bazarek, na zakupy, tak.
Na zakupy, także tutaj...
Kolejny telefon odbierzmy w naszych rozmowach. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, pozdrawiamy pana, który tak często się chce do nas zatelefonować, ale niestety język ma zbyt obfity. Prosimy bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy.
Witam Panie. Ojca, świętego Ojca i wszystkich w studio przebywających.
Jakie pani
imię? Henryka z okolic pod Warszawą.
Pani Henryko, tylko bardzo proszę ciszyć radio, dobrze? Bo tam w tle
już
słyszymy.
Już wyciszyłam.
Jeszcze słyszę. Słyszymy.
Proszę Ojca, tak. Proszę mi pozwolić wypowiedzieć, ponieważ jestem osobą starszą i nigdy nie włączam telewizji z rana. Córka przyszła do mnie i mówi tak, mamo, straszna tragedia wypadła, mówi, 10 kwietnia to było, prawda? Mówi, spadł nasz samolot, rozbił się i wszyscy zginęli. Ja mówię, to się pan Tusk i pan Komorowski ucieszy z tego. No, mamo, jak tak możesz mówić? Siedzisz, modlisz się i o takich sprawach mówisz, że ktoś czyjegoś nieszczęścia się będzie, mówię, cieszył. Ja mówię, będą tacy, to się będą cieszyć, ale to mimo wszystko włączam telewizor i co widzę, proszę Ojca? Widzę już ten kadłub jak leży, prawda? Płomień jeszcze bucha i słyszę strzały, pojedyncze strzały. W tym, proszę Ojca, zjawia się jakiś gość z tyłu, z dala i mówi tak, ja tu najlepiej wszystko widziałem i ja to, mówi, zrobiłem, mówi, zdjęcie z komórki. I co pokazuje z tego zdjęcia z komórki? Po pierwsze, leci samo skrzydło. Z daleka nie wiadomo skąd leci skrzydło. Tylko samo skrzydło. Reszcie pokazuje nasz samolot. Tak będę mówić nasz, no bo inaczej nie potrafię, proszę Ojca. Leci nasz samolot, ale bardzo wolniutko. Jak się pokazał, leci bardzo wolniutko i dosyć tak nisko. W tym pojawia się ten IL-76. To tylko śmignął z prawej strony naszego skrzydła. Przeleciał IL-76 do przodu. Gdzie tam zakręcił, gdzie co było, tego to już nie było pokazane. Ale wraca z powrotem. Jak wraca z powrotem, wbił się nad naszego samolotu i nasz samolot już się w kawałki rozpada, proszę Ojca. To, co widziałam. I spada właśnie ten... Z powrotem, no, to jest
pani Henryko, pani Henryko,
właśnie,
halo, pani Henryko,
jak no, ten płomień pyga.
No ale właśnie, pani gdzieś to widziała, no nie wiem, myśmy tego jednak nie widzieli, bo gdyby tak, to byłby to wielki dowód na to, prawda, jednak takiego filmu, no nikt nie widział, co pani widziała.
Słuchując się w głos naszej słuchaczki, no można odnieść wrażenie, że opisuje sposób ataku na Tupolewa dokonywanego przez samolot bezzałogowy. No ale to jest, przyznam się, że po raz pierwszy słyszę tego typu
opinię. Tak, dla mnie też to jest jakoś, nie wiem, gdzie pani to widziała, ale mamy kolejny telefon, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Podkarpacia, moje imię Bożena.
Witamy.
Spod Rzeszowa. Chciałam powiedzieć tak, ponieważ jestem szczęśliwa, się w ogóle dodzwoniłam, bo odkąd od katastrofy usiłuję się dodzwonić, że jak są te tematy, jeszcze mi się nie udało, jestem chora na serce, tak strasznie to przeżywam, że nigdy nie mogę się zadzwonić. Ale mam taką sprawę, nie wiem, czy przegapiłam, albo ktoś nie zwrócił uwagi, czy w ogóle z Państwa, ktokolwiek śledził przemówienie pana Putina, jak miał przemówienie w Katyniu, jak był pan Tusk. I zapamiętałam takie słowa, bo usiadłam od rana, bo jestem na emeryturze, i patrzyłam na to całe, prawda, te uroczystości jakoby. I pierwsze takie padły słowa, czy pierwsze, czy tam, tak, raczej to było na początku przemówienia pana Putina. I ani pan Macierewicz, ani nikt nigdy tych słów nie wspomniał, albo tego Albo przegapił. Były dosłownie i pytacie dzisiaj państwo, było takie pytanie, kto właściwie wydał wyrok, czy tam jakiś któryś ze słuchaczy powiedział. Ja mogę na to odpowiedzieć. Pan Putin. Bo były takie słowa. Nam tut politykierów nie nada. Takie padły słowa, więc mogę to przetłumaczyć, jeśli ktoś z tych słuchaczy nie zna język rosyjski, ponieważ ja musiałam się uczyć w latach tych, kiedy za komunizmu. Nam tut politykierów nie nada, czyli nam tu politykierów nie potrzeba. Proszę państwa, chyba jest to jasne. Ja jeszcze sobie sama do siebie powiedziałam w taki sposób, ale przywalił naszemu prezydentowi. Nam tut politykierów nie nada. Te słowa nigdy nie zapomnę. I nikt, właściwie nie wiem, czy ktoś, kto śledzi, czy ta komisja pana Macierewicza, czy ktoś, kto jest zainteresowany tym, czy państwo właśnie, prześledziliście dokładnie przemówienie pana Putina 7 kwietnia 2010 roku. Ja uważam, że to zdanie jest bardzo naprawdę ważne w sprawie. I ja również nie wierzę absolutnie w żaden przypadek. Nie wierzę w to, że to była katastrofa, wierzę, że to był zamach. I o jedno, nie wiem jak przetłumaczyć ludziom, bo zbliżają się nawet te wybory. Są ludzie, ja tu nawet, bo w tej chwili mieszkam na wsi, nie mieszkałam nigdy od kilku lat, mieszkam na wsi, że nawet czekając do lekarza, te rozmowy są. I normalnie rozmawiam. No jak, co pani mówi, jakby mogli, no jeżeli to już o Kaczyńskiego chodziło, to gdzie by ktoś robił zamach na tyle ludzi? Nie chciałam dyskutować, ale kto nie zna historii, naszej historii prawdziwej, tej od Katynia, przed wojny, cud nad Wisłą, powstanie warszawskie, kiedy armia rosyjska stanęła i nie wpuszczała, żeby iść pomagać Polakom. I w ogóle 1939 rok, Katyń, to czy ktokolwiek, ja nie mówię o narodzie rosyjskim, bo ja go szanuję i mam naprawdę wysoki szacunek dla tego narodu. Są biedni, to jest biedny naród, nieszczęśliwy naród. Ale rządy rosyjskie, kto śledził, kto czyta cokolwiek jeszcze od Stalina, Lenina i tak dalej, od wszystkich rewolucji, to ja znam, bo mój tata urodził się w 1904 roku i w ogóle są moi rodzice nieżyjący już z Wołynia, wyszli spod noży i w ogóle zginęło mi bardzo dużo rodziny z morderstw jeszcze ukraińskich w 1943 roku. Tak. I mnie od małego dziecka ojciec powiedział, co to był Katyń. Ja wiedziałam od dziecka, tato pamiętał pierwszą wojnę światową. Zachowanie żołnierzy rosyjskich nawet, o ich kulturze. Właśnie jak przyszedł front rosyjski, jak było we wsi, a jak przyszedł front rosyjski, znaczy austriacki. Ten porządek, porównanie. W ogóle, przecież mój ojciec był już pod drzewem, za pierwszej wojny światowej 10 lat miał. Mieli go rozstrzelać, bo ludzie uciekali z koniami do lasu, bo im zabierano. Wszystko mi opowiadał. Byłam wychowana na Radiu Wolna Europa. To jeszcze pamiętam, że potem ja się już tu urodziłam i mieszkaliśmy przy ulicy w Łańcucie, Łańcuc znane miasto. Przy samej ulicy to cichutko, żeby nie było słychać, bo nas doniosą, bo nas po prostu aresztują. Niech się zajmie młodzież historią prawdziwą, bo idą wybory, ludzie naprawdę nie wiem, jak tłumaczyć temu narodowi, bierzmy teraz ten Wałbrzych. Niby PO zrobiło takie po prostu przekręty, prawda? A jednak mimo wszystko nie poszli ludzie, bo co to jest 40% obecnych? Nie poszli do wyborów i znów z poparcia PO wygrał człowiek. Tak. Ja tego nie rozumiem.
Ale droga pani, mamy to, troszeczkę temat.
To ma związek z naszą...
Ma związek,
czy,
tylko,
czy to
że...
nie wstrząsnęło narodem?
Tylko widzi pani...
Proszę ojca, jeszcze jedno słowo tylko powiem, dlatego że ja nigdy się jeszcze nie dodzwoniłam. Na to słowo najważniejsze i proszę pana Macierewicza, żeby przesłuchał, bo ma takie możliwości przemówienia pana Putina. I to słowo nam tut politykierów nie nada. To zrozumiałam, że to było odgryzienie się za Westerplatte. I dlatego też to było już powiedziane jakby zapowiedź, że tu nie potrzeba takich polityków. On jest tam niepotrzebny, nasz prezydent. To było jasne. Szkoda, że tylko nie powiedział, o jakiego polityka chodzi. Ale kto myśli, to tak. Powinien wiedzieć. Jeszcze jedno, ojcze.
Bo nam idzie o pani zdrowie, o pani mówi o sercu, więc żeby pani się za bardzo nie zdenerwowała dzisiaj.
Wiem, ale jeszcze słowo powiem, tylko co do krzyża pod tym.
Tak, tak.
Proszę ojca, nie wiem, czy z ojcem rozmawiam prowadzącym.
Tak jest, też jestem.
Proszę ojca, Ja 66 lat żyję. Jestem osobą, jak to mówił, po wykształceniu. Nie będę mówić, bo nie mogę mówić, tu byłam na wysokim stanowisku, ale oczywiście za czasów już, prawda, posolidarnościowych. I proszę ojca, ja 66 lat żyjąc, za głębokiej komuny, przeżyłam wiele, już od szkoły, za to, że byliśmy rodzicą klerykalną nazywaną, to proszę sobie wyobrazić, ja się z tym nie spotkałam, co się teraz stało, żeby tak krzyż nasz został zbezczeszczony w Polsce i się ludzie dziwią, że są zdzierane dachy, że takie nieszczęścia na nasz kraj. To przepraszam, czyśmy zasłużyli na coś innego? Bóg nie przychodzi z kijem i nie powiedziane, że Bóg jest miłosierny, ale w Ewangelii jest. Też się zdenerwował Chrystus i wywrócił stoły, jak handlowali, prawda? Dlatego też ten krzyż, dlaczego przez Kościół zostały, dopiero teraz usłyszałam tą mszę, co była za ojczyznę ekspiacyjną, ktokolwiek, dlaczego nie zostało zarządzone ekspiacyjne, w ogóle pamiętam za dziecka, ktokolwiek zostało jakieś poniżone, prawda? Świętość jakaś, to były tak zwane, czy chyba dobrze się wyrażam, ekspiacyjne nabożeństwa przebłagające Boga o wybaczenie. Przecież to była tak zdeptany i tak opluty krzyż publicznie, że ja do dzisiaj, jak sobie o tym pomyślę, to ja po prostu nie wierzę, że to mogli być Polacy w ogóle. Ja nie wiem kto. I dlatego tyle. A najważniejsze to chciałam powiedzieć, to pragnęłam jakoś dotrzeć, żeby powiedzieć, nam tu politykierów nie nada. To został wydany wyrok na naszego prezydenta. A ja chciałam wytłumaczyć ludziom, kto się tam liczy, że zginie prezydent, chodzi o jednego, to razem z nim nie ginie i tysiąc. Aby ten jeden został zniszczony. I tak to należy rozumieć według mnie.
Tak, dziękujemy pani za głos.
Bóg ma was wszystkich w opiece.
Bóg zapłać, Bóg
zapłać. Się ojcu, pozdrawiam serdecznie ojca doktora i dyrektora Radia Maryja, wszystkich ojców i naprawdę jakieś zjednoczenie, jakaś mądrość wreszcie w ten naród, żeby weszło.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie, Bóg zapłać. No cóż, to właśnie, drodzy państwo, jest to, że właśnie do tego nasi słuchacze nie tylko, jakie emocje, prawda, jakie już, że powiem, fale no pewnego takiego już uniesienia nawet i tutaj psychicznego, duchowego, a przecież można byłoby tego uniknąć, to znaczy właśnie, można byłoby.
Naturalnie można by było uniknąć, gdyby władza wyjaśniała tę sprawę, a nie mataczyła nią, a nie mataczyła prawdą. I chciałem naszej słuchaczce bardzo podziękować za ten telefon, ponieważ poruszyła sprawę, no, nazwijmy to, wyroku na Lecha Kaczyńskiego. Ja myślę, że ten wyrok zapadł już w Gruzji, po słynnym wiecu w Tbilisi i po zaangażowaniu przez polskiego prezydenta w obronę niepodległości tego państwa, przez stworzenie koalicji państw Europy Środkowej, broniącej politycznie Rosji tego państwa przed agresją rosyjską. Tego Putin nie mógł darować. Tak samo jak nie mógł darować właśnie wystąpień Lecha Kaczyńskiego, między innymi na Westerplatte, podkreślenia przezeń, iż Katyń był sowieckim ludobójstwem, które należy ukarać. To były wszystko drobne kamyczki, które mówią, powiedzmy wprost, złożyły się na wydanie wyroku na głowę państwa polskiego.
To jedna sprawa, a tutaj właśnie dziękujemy pani bardzo za ten telefon i za zwrócenie uwagi na przemówienie Władimira Putina w Katyniu. No, uszło naszej uwadze z prostego powodu, z powodu tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. Już nikt później do tego nie przywiązywał uwagi. Proszę bardzo.
Ale wiesz, może warto przy tej okazji przypomnieć fakt, który również odpływa tak ze świadomości społecznej. Jak wiesz, propaganda rządowa przekazuje, że premier Donald Tusk 7 kwietnia pojechał do Katynia oddać cześć polskim oficerom. Tymczasem nie, nie był to wcale cel tej wizyty.
Tylko wbudowanie kamienia węgielnego właśnie pod Cerkiew. To jest tak, tak tytułem dygresji.
Dygresji, ale bardzo ważnej.
Natomiast bardzo ważnej, natomiast zgadza się. Natomiast tutaj uchodzą naszej uwadze różne sprawy, tak jak to przemówienie Putina, jak również pojawił się już jakiś czas temu, w każdym razie po tragedii smoleńskiej, artykuł Siergieja Karaganowa w Gazecie Wyborczej. To tak. Był przedruk tłumaczenia z rosyjskiego Siergieja Karaganowa, doradcy Putina, o takiej koncepcji Związku Europejskiego. I tam tak jakby między wierszami były wskazane metody zbrodni 10 kwietnia. Tu pani jeszcze poruszyła taką sprawę zbrodni katyńskiej i my się często nie zastanawiamy nad tym. Nam wydaje się, jesteśmy katolikami, jesteśmy przywiązani do pewnych wartości, do jasnego systemu tych wartości, do dekalogu i nam się nie mieszczą w głowie takie rzeczy jak na przykład uprowadzenie delegacji, wykończenie, podrzucenie części, ale popatrzmy na zbrodnię katyńską, na Biesłan, na teatr,
na Dubrowce,
na Czeczenię, na Gruzję. To jest inny krąg kulturowy, cywilizacyjny i
cywilizacja zbrodni, mówiąc krótko.
I my mówimy, nam się to w głowie nie mieści. Faktycznie, ja tak myślę, proszę ojca, proszę państwa, że gdy było już tyle, było rozdzielanie tych wizyt w kwietniu 2010 roku, gdy była w ogóle niezdrowa atmosfera, mogły się, tak przypuszczam, to są naprawdę moje bardzo luźne dywagacje, zrodzić jakieś podejrzenie, jakieś, jak to się mówi, czerwone lampki zapalić u urzędników czy w otoczeniu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale jest takie powiedzenie, każdy sądzi według siebie. Można było przewidzieć, że ten cały mainstream po rozdzieleniu wizyt rzuci się na prezydenta, na panią prezydentową, jak to chodziła z reklamówką, jak to
dawała
źle
kanapki,
wypadł.
Tak.
Rzucą się z tymi swoimi niewybrednymi komentarzami. Ale właśnie to się nie mieściło w głowie, że tak może być.
Że sprawa pójdzie kilka kroków dalej.
Kilka kroków dalej.
Ktoś bliski odszedł niespodzianie. Odpłynął jak na wietrze krzyk. Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień. W wsiąkając jak w poduszkę łzy. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Płynie czas.
Rozmawiamy, szukamy prawdy. Smoleńsk 2010, tyle miesięcy po tej katastrofie. Naszymi gośćmi są redaktorzy, pani Julia Jaskulska, pan Piotr Jakucki. Mamy telefon od słuchacza, jak domniemywam. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Artur z Hamburga.
Witam, panie Arturze.
Emerytowany pilot. I latałem w tej chwili już emerytowany, jak wspomniałem. I ja latałem i w locie, i w Lufthansie. Także no, znam dokładnie od podszewki te zagadnienia dotyczące techniki, jeśli chodzi o lot, o pogodę, o meteorologiczne sprawy i tak dalej. Chciałbym zadać Państwu jedno proste pytanie. Bardzo proste. I chciałbym usłyszeć też jakąś klarowną odpowiedź. Czy, gdyby była dobra pogoda, z widzialnością 100%. Jeszcze powtarzam raz, dobra pogoda, czyli z widzialnością pasa, całego podejścia, wszystkiego. Czy to też byłby zamach? To jest jedno pytanie podstawowe, którego jeszcze, jak słyszałem, nikt nie zadał. A drugie, które właściwie nie jest pytaniem, a wywodzi się z mojego pierwszego spojrzenia na sprawę, że gdyby była pogoda, to ten samolot na pewno by się nie rozbił, na pewno piloci by pięknie usiedli, wylądowali. Ale ponieważ z prostej przyczyny, no strasznej i tragicznej, że nie było tak zwanych minimów do lądowania na lotnisku w Ciewiernym, po prostu była mgła. Była niska podstawa, strasznie, 50 bodajże metrów podstawy w momencie, kiedy oni już byli blisko pasa. Więc po prostu samolot się rozbił. Dlatego tylko. Nie żaden zamach. A te sprawy, które ja słyszę jako pilot, o pancernych brzozach i tak dalej. Państwo zapominacie, że samolot taki podchodzący do lądowania, jak Tu-154M, to jest jego prędkość podejścia to jest około 270-280 km na godzinę. I przy tej prędkości skrzydło, które jest zbudowane delikatnie bardzo z dur aluminium, o czym wielu z Państw, tak zwanych w cudzysłowie ekspertów, zapomina, że to jest delikatna konstrukcja. Jeśli Państwo lataliście samolotami komunikacyjnymi, a na pewno tak, to wiecie o tym, że skrzydła uginają się w czasie turbulencji i to widać, bo tak ma być. Więc taka brzoza to jest w tym momencie kamień, to jest żyletka, to jest w ogóle to tnie, po prostu tnie. O. I tutaj mity o pancernym, no w ogóle naprawdę, no
nie, bo to, panie Arturze, przepraszam,
słuchacze to... słuchają piloci, to ja rozmawiam w Europie i na świecie, to naprawdę, słuchajcie państwo, no z całym szacunkiem dla śmierci, naprawdę, i niech im niebo lekkim będzie, ale to jest naprawdę śmieszne, śmieje się świat. Tego, bo nie było minimum do lądowania. Panie, mówię raz jeszcze.
No wiem, ale zadaję pytanie. Arturze, ale
powtarzam
też...
jeszcze pytanie. Czy gdyby była dobra pogoda, super pogoda, czy by był zamach?
Panie, tyle... a, ja mam takie a ja mam takie pytanie do pana jako pilota. Gdyby pan był pilotem, jest pan pilotem i gdyby pan wiedział wcześniej, przed wylotem, to, co teraz wie, czyli jaka była na przykład wieża tam w Smoleńskim lotnisku, czy by pan wystartował?
Proszę pana, wszyscy wiedzieli, przepraszam, proszę ojca, wszyscy wiedzieli, przecież ci piloci ze spec-pułku i nie tylko, jakie wyposażenie ma Smoleńsk, że to jest w ogóle śmieszne, że to jest w ogóle parodia, a nie wieża.
Ale by pan wyleciał, czy
tym nie? Bardziej, nie, ja bym w ogóle z Warszawy nie wystartował, mając ten metar, czyli, przepraszam, fachowego języka, mając komunikat o pogodzie, która jest jeszcze wtedy nie była zła, bo jak 40 wylądował, ale też nie powinien był, bo wieża go ostrzegała, że minimów nie ma. A jak wylądowali, to oni powiedzieli bodajże od Gieroje czy Zuchy. No, jednym słowem nie było warunków. I mówię, jeszcze raz jedno pytanie do państwa przede wszystkim, do państwa. Czy gdyby była piękna pogoda, to byłby zamach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkim. Szczęść.
Pozdrawiamy, panie Arturze, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobrze. Chodź, dajmy naszym gościom, redaktorom.
Odpowiadam na to pytanie. Mógłby być zamach. Wystarczyłaby obecna na pokładzie bomba z zapalnikiem wysokościowym. Przyjmujemy 100 metrów czystego powietrza, widoczność 100% widoczności, czyste podejście do pasa. Samolot schodzi poniżej 15 metrów i robi się jedno wielkie boom. Lotnisko ma charakter wojskowy, nie ma świadków. Jest zamach, który zmienia się w wypadek podczas lądowania. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że tak, ilu pilotów, tyle zdań na temat zderzenia samolotu z brzozą
i skutków dla
maszyny. My z kolei spotkaliśmy się z orzeczeniami, że działają tu proste prawa fizyki. Więc przy zderzeniu dwóch ciał przy przecięciu oba te ciała nie mają prawa oba się rozpaść.
Złamać.
Albo pęka skrzydło, brzoza. Albo brzoza. Ale nie jest możliwe, żeby obie te rzeczy pękły jednocześnie. Także to jest a propos pancernej brzozy. Jeszcze była jakaś kwestia.
Ja tutaj rozumiem kierunek rozumowania pana Artura. No, oczywiście prawda i tylko prawda w tak zwanym raporcie MAK-u została napisana ale popatrzmy na to w szerszym kontekście. Przecież gdyby to był normalny wypadek, wyobraźmy sobie, na terenie Federacji Rosyjskiej no jest mgła, nawet jest źle wyposażone lotnisko. Na czym zależy Władimirowi Putinowi, władzom Federacji Rosyjskiej, żeby pokazać to całemu światu, że tam był wypadek? Że tam był wypadek. Że my jesteśmy wiarygodni, my jesteśmy przewidywalnym partnerem. To już nie te czasy Związku Sowieckiego. Tam by helikopter z góry to wszystko pokazywał. Tam by błękitny tej telewizji, która mówi całą prawdę,
by
doleciał. To by wszystko zupełnie inaczej wyglądało. Zwróćmy uwagę, jak my się dowiedzieliśmy o całym zdarzeniu. Jakaś poczta pantoflowa, Reuters, pan Paszkowski z MSZ-u?
Przepraszam. Generalnie 10 kwietnia pierwsze informacje o katastrofie pochodziły od Rosjan. Od milicjantów, od funkcjonariuszy różnych służb, którzy byli obecni w Katyniu.
Na cmentarzu
w Katyniu.
I to była taka
szeptanka. Słuchajcie, rozbił się wasz prezydent, bo wasz prezydent nie żyje.
No, a ja bym jeszcze, tutaj pan Artur zapytałem i odpowiedział, że on by w ogóle nie wyleciał. I to jest właśnie też pytanie. I o 7 kwietnia, i o 10 kwietnia, skoro przygotowujemy, ja już teraz nie rozróżniam, bo dla mnie są głowa państwa, prezydent i także premier z rządu, jest też przedstawicielem państwa.
Oczywiście, że tak, i nikt tego nie neguje.
I są takie wizyty kluczowe i czy nie ma człowieka, który by pojechał wcześniej, zbadał, zobaczył, powiedział, słuchajcie, jeżeli tak, to tam nie ma sensu po prostu lądować, albo to robimy całkowicie, dojeżdżamy z innego lotniska, bo po prostu przyjdzie jakaś, złamanie pogody i koniec. albo stawiamy sprawę na ostrzu noża. Nie wiem, nie znam się na dyplomacji, ale mówimy, słuchajcie, musicie doprowadzić to lotnisko do jakiegoś porządku, bo tam się nie da lądować, prawda? Tam się nie da po prostu normalnie, bezpiecznie wylądować, jeżeli nie ma pogody. Pan Artur powiedział jako pilot, że on by w ogóle nie ruszył z Warszawy. Czyli idziemy do samego początku. Czemu do takiego stopnia dopuszczono, że takie przygotowanie wizyty, prawda? Na takim szczeblu, przecież to nie pojechało. Każde życie jest ważne. Każde jest ważne i cenne, ale to naprawdę były na to chyba środki i no niestety, no przecież trudno, żeby pan prezydent świętej pamięci wysyłał swojego sekretarza jakimś samolotem, prawda, bo nawet nie ma na to możliwości. Tak myślę, tak jakoś na chłopski rozum, że tak powiem.
No właśnie, miała być przecież misja rekonesansowa pana ministra Handzlika z kancelarii prezydenta i została ona storpedowana przez stronę rządową.
I pojechał pan minister Tomasz Arabski. Jak prasa pisała, było to jakieś bardzo dziwaczne spotkanie w restauracji z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej.
Także jeżeli mówimy tutaj o rekonesansie, to strona rosyjska również uniemożliwiła przedstawicielom kancelarii prezydenta dokonanie takiego rekonesansu lotniska na Siewiernym przed wizytą pary prezydenckiej na cmentarzu w Katyniu. A jeżeli chodzi już o stan lotniska i o wizyty, no to była zasadnicza różnica pomiędzy 7 a 10 kwietnia. 7 kwietnia lotnisko było wyposażone w system ILS ułatwiający lądowanie ze względu między innymi na obecność premiera Putina.
A bo to co w audycji dialogowej pan poseł Macierewicz podkreślał, jeżeli już tak, to z wieży powinien płynąć bardzo wyraźny sygnał. Nie ma szans na lądowanie. Róbcie, co chcecie, my wam mówimy. Jest taka i taka mgła i taka sytuacja. Jasny, klarowny sygnał.
Ja powiem więcej. To za moment. Ja powiem więcej. Ten sygnał powinien był pójść od członków, od funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zabezpieczających lotnisko na Siewiernym i widzących, że warunki atmosferyczne, tudzież wzmożony ruch w powietrzu, a wiadomo, że jak ma wylądować głowa jakiegoś państwa, to robi się taką strefę zero, tak jak jest to w przypadku lotów prezydenta Obamy, zresztą prezydenta amerykańskiego i prezydenta premiera Putina, prezydenta Miedwiediewa również i chyba wszystkich głów państw na całym świecie. I w przypadku takiego tańczącego iła, podchodzącego kilka razy do lądowania i odlatującego, natychmiast od takich funkcjonariuszy BOR-u obecnych na Siewiernym powinien pójść przekaz do kokpitu. Jest zagrożenie dla prezydenta, odchodzicie na zapasowe. Tego nie było. Nie było funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, ponieważ pan generał Janicki postąpił wbrew przepisom, które regulują pracę Biura Ochrony Rządu.
Mógł zostawić swojego zastępcę być może, bo niekoniecznie musiał być sam obowiązkowo tam na miejscu, no ale też tak, nie też bym bronił, tylko tak mówię na zasadzie, że może też zastępcę, prawda, mianować, czy mu dać rozkaz, bo na pewno są zastępcy też od spraw.
No ale jasno charakter działań BOR-u w takich sytuacjach precyzuje zarówno ustawa o BOR-u, jak także instrukcja HET.
Dlatego też no ktoś powie tak, dobrze, teraz mówicie sobie w studio, siedzicie, ileś tam miesięcy po tym, to się już nie powtórzy, prawda? To się już nie powtórzy, teraz wyciągamy wnioski. Gdyby wtedy ktoś wiedział, to by zadziałało. No ale się pytanie, czy potrafimy nawet wyciągnąć wnioski już z takiej katastrofy? Panie redaktorze, w tych sprawach wojskowych czy organizacyjnych, to mnie bardzo ciekawi.
Jeśli chodzi o sprawy wojskowe, organizacyjne, no to zdaje się, wnioski są wyciągane tylko nie w tę stronę, w którą powinny być wyciągane, ponieważ jeżeli spojrzymy nawet na oficjalną stronę Ministerstwa Obrony Narodowej i na zmiany organizacyjne w jednostkach dokonywane po 10 kwietnia, to naprawdę człowiek dostaje gęsiej skóry i patrzy, jak niszczone jest między innymi polskie lotnictwo bojowe, jak rozformowywane są jednostki, zmieniana jest struktura. Ja już mówiłem tutaj o tej dużej liczbie generałów we współczesnym Wojsku Polskim, wielokrotnie przewyższającej ilość generałów II Rzeczypospolitej przy kilkakrotnie mniejszej armii. To już jest oczywiście temat na całkowicie inną rozmowę. Natomiast Polska jest krajem bezbronnym w tej chwili. Mało tego, Polska jest krajem pozbawionym armii, z elitami, jakby tutaj ładnie powiedzieć, prowadzącymi politykę w aspektach militarnych wrogą sojuszowi, paktowi północnoatlantyckiemu. Mówiliśmy tutaj o tarczy antyrakietowej, o pomyśle na inspekcje rosyjskie na terenie tych baz, na stały nadzór za pomocą telewizji przemysłowej. No, jest to kuriozum. Nawet Rosjanie tego nie chcieli zaakceptować, mimo że pan premier Donald Tusk przedstawił tę propozycję premierowi Putinowi podczas rozmów na Kremlu. Jak wówczas z depesz ambasady amerykańskiej w Moskwie można się dowiedzieć, iż podczas tej wizyty podpisano również ścisłą deklarację o współpracy służb wywiadowczych Polski i Rosji, rzekomo pod kątem zwalczania terroryzmu międzynarodowego, ale co dokładnie znajduje się w tej umowie, to nie wiemy i zapewne długo się jeszcze nie dowiemy, gdyż no, wytrych światowego terroryzmu jest bardzo, bardzo wygodny, jeżeli ma przykryć zupełnie inne cele podpisanych umów, rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów prawnych, zarówno międzynarodowych, jak i wewnętrznych. Rozformowywane są jednostki, to po pierwsze, tak jak już mówiliśmy. Kolejna sprawa, no to jest przecież kuriozalna rzecz. Jeśli sztab generalny państwa będącego członkiem Paktu Północnoatlantyckiego nawiązuje ścisłą współpracę wojskową ze sztabem generalnym Armii Rosyjskiej, w tej współpracy przewidziane są między innymi wspólne ćwiczenia wojskowe. Jest tam jeszcze również kilka punktów, no ale to każe nam, zdaje się, postawić to, że jesteśmy już jedynie formalnym państwem członkowskim sojuszu i tak naprawdę, jeśli mielibyśmy jakoś tutaj ukonkretniać teorię kondominium, no to jesteśmy w tej rosyjskiej części kondominium zwanego Rzeczpospolitą.
Czas naszych rozmów dobiega końca. W tej części naszego programu, bo nasi goście są jeszcze gotowi zostać po północy. Przypomnę, dzisiaj rozmawialiśmy tematy Smoleńsk 2010, szukamy prawdy, telefony są wszystkie, widzę, czynne, wszystkie linie zajęte, więc myślę, że będzie jeszcze bardzo dosyć głosów dużo po północy. Zapraszamy, nasi goście jeszcze zostaną, by porozmawiać, by jeszcze podzielić się refleksjami, być może nawet i swoje wątpliwości także pewne tu przekazać. Jest czwartek, a więc ja dziękuję za tę część naszych rozmów. Przypomnę, pan redaktor Piotr Jakucki, pani redaktor Julia Jaskulska byli naszymi gośćmi i będą jeszcze po północy.
Dziękujemy, do miłego usłyszenia po północy.